Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział 8. Awantura zaczęła się od tego, że pani Nina zmieniła suknię wieczorem na bardziej szykowną i że dłużej niż zwykle układała przed lustrem włosy. Kasia dość miała zmysłu obserwacyjnego, by to spostrzec. Szkoda, powiedziała lekko, że nie nałożyłaś toalety balowej. Kasiu, co? Twoja uszczypliwość jest zupełnie nie na miejscu. Więc po co się przebrałaś? Z nieukrywaną ironią zapytała Kasia. Przebrałam się bez powodu. Ot, tak sobie. Dawno tej sukni nie nosiłam. Wiesz dobrze, wybuchnęła Kasia, że w niej wyglądasz ślicznie. Wiem, odparła z uśmiechem Nina i obrzuciła Kasię powłóczystym spojrzeniem. Nino. Nina uśmiechała się wciąż. Nino, przestań. Rzuciła książkę, którą przed chwilą czytała i zaczęła chodzić po pokoju. Gardzę, rozumiesz? Gardzę kobietami, które dla przypodobania się mężczyźnie robią z siebie... Szukała mocnego epitetu. Robią z siebie kokotki, wypaliła. Nina zbladła. Kasiu, obrażasz mnie. Kobieta przymilająca się mężczyźnie robi na mnie wrażenie, daruj, ale będę szczera, suki. Tak, suki. Oczy Niny zapełniły się łzami. Przez chwilę patrzyła na Kasię szeroko rozwartymi źrenicami, później ukryła głowę w ramionach i zaczęła płakać. Szloch unosił nierównym rytmem jej łopatki, skóra na karku zaróżowiła się. Kasia zaciskała piąstki, była jednak zbyt wzburzona, by mogła się pohamować. Może zaprzeczysz, wołała, może zaprzeczysz, że dziś od południa, odkąd przyszła depesza, zmienił ci się nastrój. Może zaprzeczysz, że przebrałaś się dla dyzmy. Że teraz od godziny mizdrzysz się przed lustrem, żeby go oczarować. Boże, Boże, szlochała Nina. Brzydzę się tym, rozumiesz? Nina zerwała się z krzesła, jej wilgotne oczy rozpłomieniły się buntem. Więc tak, wyszeptała dobitnie. Prawda, masz rację. Chcę go oczarować. Chcę podobać mu się jak najbardziej. Jeśli się tym brzydzisz, pomyśl, czy raczej ja nie powinnam się brzydzić tobą i sobą. Kasia wzięła się za bok i wybuchnęła śmiechem. Też znalazłaś sobie obiekt. Sądziła, że zmiażdży Ninę swoją ironią, lecz ta wyzywająco podniosła główkę. Tak, znalazłam. Ordynarny brutal, wyrzuciła z pasją Kasia. Wulgarny typ. Gradiuszczewo chama. Goryl. Właśnie, właśnie. I cóż z tego? Zarumieniona, podniecona w najwyższym stopniu wołała Nina. Brutal? Tak. To jest typ nowoczesnego mężczyzny. To jest silny człowiek, zwycięzca, zdobywca życia. Po cóż mi zawsze wmawiasz, że jestem stuprocentową kobietą? Uwierzyłam ci i teraz, kiedy spotykam na swojej drodze stuprocentowego mężczyznę, samca, syknęła Kasia. Nina przygryzła wargi i zatrzymała oddech. Tak mówisz? Więc dobrze, samca. Samca. Czyż nie jestem samicą? Chama, dodała Kasia. Nieprawda, pan Nikodem nie jest chamem. Dość miałam dowodów jego subtelności. Jeżeli zaś jest brusque, czyni to świadomie. To jest jego styl, jego typ. To ja nad tobą powinnam się litować, że natura cię tak upośledziła, że nie jesteś w stanie odczuć elektryzującego działania tej najpiękniejszej siły, tej władczej, prymitywnej męskości. Tak, właśnie pierwotność. Symplicyzm natury. Jakoś łatwo rezygnujesz z kulturalnych pretensji. Kłamiesz, kłamiesz, świadomie kłamiesz. Sama przyznawałaś, że zenitem kultury jest wżycie się w prawa przyrody. Po co te frazesy? Z zimną ironią przerwała Kasia. Powiedz po prostu, że chcesz go mieć w łóżku, że trzęsiesz się z żądzy podstawiania mu swego ciała. Chciała jeszcze mówić dalej, lecz widząc, że Nina nakryła twarz chusteczką i zaczęła płakać, umilkła. Jakaż ty jesteś bez serca, jaka bez serca, wśród łkania powtarzała Nina. W oczach Kasi zapaliły się ogniki. Ja? Bez serca? I ty to mnie mówisz, Nino? Nino. Zostaje mi chyba, płakała tamta, samobójstwo. Boże, Boże, jaka ja jestem sama. Kasia nalała szklankę wody i przyniosła Ninie. Wypij, Ninuś, musisz się uspokoić. No, wypij, kochana. Nie, nie, nie chcę, zostaw mnie, zostaw. Wypij, Ninuś, prosiła. Nie chcę, idź, idź, jesteś bez litości. Po zaciśniętych palcach ściekały łzy. Kasia objęła ją i szeptała pieszczotliwe słowa. Wtem Nina drgnęła. Z daleka rozległ się sygnał samochodu. Po chwili światło jego reflektorów przesunęło się jaskrawą smugą przez półcień pokoju. Nie płacz, Ninuś, będziesz miała zaczerwienione oczy. I tak nie zejdę na kolację, odparła Nina i zaszlochała znowu. Kasia okrywała pocałunkami jej mokre policzki, oczy, drgające usta, włosy. Nie płacz, kochanie, była mnie dobra, brutalna, przebacz, najdroższa. Tuliła ją mocno w ramionach, jakby siłą uścisku chciała zdusić spazm łkania. Ninuś, moja kochana Ninuś. W drzwiach stanęła pokojówka, meldując, że kolację podano. Powiedz panu, że panią boli głowa i że nie zejdziemy na kolację. Gdy pokojówka wyszła, Nina zaczęła namawiać Kasię, by zostawiła ją i zeszła na dół. Kasia jednak ani słyszeć o tym nie chciała. Nina, chlipiąc, ocierała oczy, gdy znów zapukano. Do pokoju wpadł Kunicki, był rozpromieniony i rozgestykulowany. Chodźcie, chodźcie, szeplenił. Przyjechał Dyzma, a nie macie pojęcia, z jakimi rezultatami. To złoty człowiek. Powiadam wam, wszystko przeprowadził, co chciał. Chodźcie, umyślnie prosiłem, by z opowiadaniem zaczekał na was. Tak był przejęty, że dopiero teraz spostrzegł, że musiała zajść tu jakaś awantura. Co wam jest? No, chodźcie, no dajcie spokój. Chciał coś dalej mówić, lecz Kasia nagle się zerwała i wskazując na drzwi krzyknęła. Wynoś się, ależ wynoś się w tej chwili. Kunicki znieruchomiał. W małych oczkach zaiskrzyła się nienawiść. Wyrzucił z siebie ordynarne przekleństwo i wybiegł z pokoju tak czasnąwszy drzwiami, że siedzący w holu Nikodem aż podskoczył na kanapie. Co się stało? Zapytał lokaja. Ten uśmiechnął się porozumiewawczo. Pewnie panienka wyrzuciła jaśnie pana za drzwi. Dokończył już szeptem, gdyż na schodach ukazał się Kunicki, któremu twarz rozpogodziła się w jednej chwili. Jaka szkoda, kochany panie Nikodemie, niech pan sobie wyobrazi, że żona moja ma silną migrenę i nie może zejść. A Kasia nie chce zostawić biedactwa samej. Trudno, hehehe, zjemy kolację bez kobiecego towarzystwa. Wziął Dyzmę pod ramię i przeszli do jadalni, w której służba zdążyła już sprzątać dwa zbędne nakrycia. Tu Kunicki zaczął szczegółowo wypytywać Nikodema o przebieg jego misji w Warszawie i w Grodnie. Po każdej zaś odpowiedzi podskakiwał na krześle, klepiąc się obu dłońmi po udach i wykrzykując entuzjastyczne pochwały. Wie pan, drogi panie Nikodemie, zawołał w końcu, że to podniesie dochód Koborowa o jakieś 100 do 140 tysięcy rocznie. To znaczy, że według naszej umowy pańska tantiema wyniesie ponad 40 tysięcy rocznie. Co? Nieźle, opłaciło się panu. No niby tak, jak to niby? Wydatki miałem duże, bardzo duże. Ja liczyłem, że i pensja musi pójść w górę. Zgoda, odparł zimno Kunicki, więc dodaję 500. Będą okrągłe 3000. Dyzma chciał powiedzieć dziękuję, lecz spostrzegłszy, że Kunicki patrzy nań z zaniepokojeniem, pokiwał się na krześle i powiedział: to mało, 3500. Czy to znowu nie będzie za dużo? Za dużo? Co pan sobie myśli? Jeżeli dla pana 3500 to za dużo, to wobec tego 4. Kunicki skurczył się i chciał wszystko w żart obrócić, lecz Dyzma uparcie powtórzył: 4. Przyparty do muru musiał się zgodzić, osłaniając kapitulację przyznaniem Dyzmie umiejętności załatwiania interesów. Zgadzam się, mówił, tym chętniej, że szczęśliwy początek wróży równie szczęśliwe zakończenie. Jak to, zdziwił się Dyzma, przecież już sprawa skończona. Sprawa kontyngentu tak, ale ja uważam, kochany panie Nikodemie, że przydałaby się panu tantiema, przypuśćmy 100, a może i 150 tysięcy złotych, co? No, jest na to sposób. Ściślej mówiąc, pan ma na to sposób. Ja? Pan, kochany panie Nikodemie, oczywiście kosztować to będzie wiele starań i zabiegów. Czy pan ma stosunki w Ministerstwie Komunikacji? Komunikacji? Znalazłyby się. Otóż to, ucieszył się Kunicki, otóż to. A mógłby pan otrzymać większe dostawy podkładów kolejowych, co? To jest dopiero interes, na tym dopiero robi się pieniądze. Pan już na tym robił, zapytał Dyzma. Kunicki zmieszał się. Ach, myśli pan o tym procesie, zaręczam panu, wszystko było dęte. Wrogów siać nie trzeba, dęte. No i sąd musiał mnie uniewinnić, miałem niezbite dowody w ręku. Uważnie przyglądał się Dyzmie, a że ten milczał, Kunicki zaniepokoił się. Sądzi pan, że ten proces może nam teraz przeszkodzić w uzyskaniu dostaw? Pomóc nie pomoże. Ale da się zrobić, co? W razie czego przecież są dokumenty, mam je w ręku, w razie jakichś zastrzeżeń mogę powtórnie udowodnić. Mówił jeszcze długo, rozwodząc się nad szczegółami i cytując fragmenty swojej obrony w sądzie. Zbliżała się już północ, gdy spostrzegł senność słuchacza. Ale pan jest zmęczony. No, wyśpi się pan i tak. I bardzo pana proszę, kochany panie Nikodemie, nie zadawaj pan sobie trudu zbyt wiele. Oczywiście będę panu niezmiernie wdzięczny, jeżeli pan swoim bacznym okiem rzuci tu i ówdzie. Zawsze co dwie głowy to nie jedna, ale powtarzam, dzięki Bogu jestem zdrów i nie widzę potrzeby obarczania pana swoją pracą. Niech pan wypoczywa sobie i czuje się jak w domu. Dziękuję, rzekł Dyzma i ziewnął. A, jeszcze jedno, jak pan będzie miał ochotę i czas, niechże pan trochę zaopiekuje się moimi paniami. Kasia to jeszcze jeździ konno, uprawia inne sporty, ale żona moja, biedactwo, Nudzi się bardzo. Nie ma żadnego towarzystwa. Dzięki temu i nudy, i migreny, i melancholie. Przyzna pan, obcowanie jedynie z Kasią musi wpływać źle na stan nerwów. Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan znajdzie dla nich trochę czasu. Dyzma obiecał zająć się rozerwaniem pani Niny, zaś kładąc się spać myślał: taki stary kanciarz, a taki frajer. Kobieta i tak na mnie leci, a on jeszcze ją popycha.